to...
Siedzę bez mikrofonu, więc zapraszam.
W spotkaniu z Mirkiem Kaczmarkiem. Zapraszam, witamy wszystkich. To spotkanie będzie miało trochę inną formę niż te, które były wcześniej. Mianowicie mamy na wystawie, można by powiedzieć, aż 3 prace.
Dobrze, 3.
I postanowiliśmy zrobić takie spotkanie trochę z przejściem przez te 3 realizacje. Zapraszam Państwa do tej sali. Proszę Państwa, w tej części ekspozycji mamy fragment zapisu spektaklu Transfer Jana Klaty ze scenografią Mirka Kaczmarka z Wrocławskiego Teatru Współczesnego 2006 rok. Ja 2-3 godziny temu z Mirkiem mieliśmy taki okup po wystawie i doszliśmy właściwie do tego miejsca, które w jakiś sposób tłumaczy, skąd ten fragment tego spektaklu się tu znalazł. Mianowicie ta część ekspozycji poświęcona jest czasom teatru w czasie II wojny światowej. Mamy dwie trasy armii kościuszkowskiej i andersowskiej. Teatr wojenny, teatr w obozie w Murnau. Natomiast ten teatr zahaczony jest jakby w historii, która się dzieje wokół Jałty, wokół trzech bohaterów amerykańskich, ale tak naprawdę jest to jakby ewenement, moim zdaniem, teatralny, który się wtedy jakby zdarzył, że autorzy postanowili tego spektaklu zaprosić prawdziwych bohaterów, prawdziwych uchodźców, prawdziwych uczestników dramatycznych wydarzeń związanych z teatrem, nazwijmy w cudzysłowie, teatrem wojny. Jeszcze chciałem Cię zapytać o to, jak przebiegała praca, bo na samym początku nad tym spektaklem robiłem research do tej wystawy. No szukałem tego, czego się zazwyczaj szuka, czyli pomysłu, ale też projektów, w których się okazało, że do tego spektaklu.
Jakieś były, ale chyba takie bardziej szkicowe.
Bardziej szkicowe, część zaginęła. Mieliśmy tego wszystkiego. Chciałem Cię poprosić o to, abyś powiedział, jak pracowaliście na tym spektaklu, skąd pomysł na tą rampę unoszącą się na górę, skąd pomysł na to, żeby te znajdujące trzej bohaterowie jałtańskiej przygody w cudzysłowie wystąpili w takiej formie koncertowej, skąd pomysł na zaproszenie nie aktorów, ale ludzi rzeczywistych, którzy przeżyli wojnę koszmarną Polskę.
To w ogóle było założenie, żeby zrobić taki rodzaj teatru dokumentalnego, w związku z czym dość oczywiste jest to, że się pojawili Radoszczycy, czyli osoby, które doświadczyły lub doświadczyły ich rodziny, bo ten najmłodszy człowiek w tym zestawie ludzkim jest pisarzem, dramatem pisarzem niemieckim, on też między innymi konstruował i opisywał te zapisy Niemców, którzy opowiadali.
Pełnił jakąś rolę dramatu.
Tak, dramaturga. Natomiast oczywiście koncept zapewne wyszedł od Janka i od Krystyny Majstrowicz, że oni się dogadywali i rozpracowali temat. No i oczywiście początek tego pracy był taki, że ogrom czasu spędziliśmy zapewne spisując te wspomnienia, potem dokonując oczywiście jakiejś selekcji, bo to było bardzo dużo. No a potem pojawiła się ta wersja sceniczna i pojawił się taki pomysł, żeby te historie prawdziwe skontrastować z tym boskim światem, który znajduje się tam w górę na górę, który w spektaklu raz po raz jednak zjeżdżał do poziomu tych zwykłych śmiertelników. Ten pomysł, żeby oni grali i funkcjonowali jako band, pomysł Janka się pojawił tak dość organicznie, nawet nie pamiętam w którym momencie. Natomiast oni na pewno wykonywali Joy Division. To było dość zabawne i też mi dość mocno kontrastowało z tymi opowieściami tych ludzi.
Przez to, że jakby też projekta jest scenografii, te gospodarowanie przestrzeni.
On się pojawia w trakcie i zapewne dlatego nie ma, jakby nie ma. Też pamiętam, że coś rysowałem, ale nie wiem, być może to zaginęło. Bo sama, tak naprawdę zostaliśmy tylko przy tej rampie, na podłodze jest wysypana ziemia. Mamy odrobinę rekwizytu, wcale nie tak dużo. Tak naprawdę no, to jest taka technologiczna sprawka. Znaczy, skonstruowanie tej wieży no, to jest taka robota inżynieryjna, którą jakoś tam opracowaliśmy wewnątrz. Tak. Cóż, ja jeszcze nie mogę więcej. Tak samo kostiumy. Kostiumy są. Ci ludzie występują w prywatnych swoich rzeczach. Poprosiliśmy ich, żeby założyli takie rzeczy, w których się czują najlepiej, z którymi są jakby też najbardziej związani. No i to jest właśnie taki zestaw. Pani Karolina Krawiec, nie Krawiec, Karolina na pewno, nie pamiętam jeszcze, co to nazywa. Wydaje mi się, że ona tak chodzi w niedzielę do kościoła. Dla nich też to było rodzaj święta, oni mieli konformną krewę.
Nie konstruowałeś specjalnie kostiumów, dałeś wolną rękę.
Absolutnie, polegało, mam wrażenie, że to polegało na takiej totalnej też jakiejś szczerości, żeby im oddać, przyzwolić na totalną wolność w tym spektaklu. Jak najmniej ingerować.
No i bohaterowie tego spektaklu, przypomnijmy dla Państwa, którzy nigdzie nie oglądali spektaklu, no, pochodzi z różnych rejonów dzisiejszej Europy, ale pochodzi z rejonów, dochodziło do adaptacji.
Dokładnie tak, no to tak naprawdę to jest takie spotkanie polsko-niemieckie, mówiąc w dużym skrócie. To było bardzo ciekawe, jak te historie się zapętlały. Tak naprawdę to jest spektakl ofiar, to nie było najeźdźców okupowanych. Wszyscy byli ofiarami i to było strasznie przejmujące to, co oni mówili, jak mówili i o czym mówili. Tym bardziej, że no, była jednak dość istotna, a może najistotniejsza część ich życia. I to działało jeszcze o tyle mocniej właśnie, bo było skontrastowane z tą spreparowaną historią. To tworzyliśmy kostiumy z Jałty 1:1. Tam jeszcze na tym podejście jest nawet taki dywan, bo na tych zdjęciach jałtańskich oni sobie siedzieli na dywanie. Czyli próbowaliśmy odtworzyć jakby na podstawie tych zdjęć to wydarzenie dość precyzyjnie.
Mieliśmy takie.
Jeździł, trochę jeździł. Z tego co pamiętam, największe kontrowersje wywołał w Moskwie.
Dlaczego?
Nie wiem do końca, natomiast wydaje mi się, że taka perspektywa patrzenia na Niemców, którzy jednak byli najeźdźcami sprawcami całej masakry, która się wydarzyła, był chyba zbyt kontrowersyjny dla rosyjskiej publiczności. Oni mieli z tym jakiś duży problem. Wiem, że no nie podobało się to do końca i że było bardzo trudno uzyskać takie napięcie widowni i taki odbiór, jak się odbywało w Polsce. Niestety część z tych osób już nie żyje, zapewne, bo który roku był?
2006. No dobrze, przejdziemy do następnej ustawy, której nie wiem, której to mam kościół.
Aha, to chodzi.
Kasady swoją wielą wyłącznią jest kostium.
Mirek zaprojektował.
Skąd pomysł?
Taki.
Bo ten pomysł się bardzo długo rodził. Ja pamiętam, że miałem jakiś ogromny problem z tym postulatem. I on powstał jako ostatni. W zasadzie już przed posłami generalnymi.
To wiedziałeś, że monolog Kasandry będzie tak wrzucony? Czy...
Tak, to już wiedziałem i dlatego pojawił się ten tekst. W sposób totalnie zdeformowany i w zasadzie nie czytelny. Strasznie długo myśleliśmy o tym, jak wiele wypowiedzieć Kasandrę, aż w końcu już nie wygląda jednak ta idea. I wydaje mi się, ona wychodzi całkiem niezła. Znaczy, strasznie fajny jest ten kontrast, bo to jest cerowac.
No i tak, jest w dalszym ciągu w repertuarze teatru starego.
Raz na kilka lat chyba jest gra. Można dotykać, bo... wydaje mi się, że to dopełniło w ogóle ten cel.
Nie można.
Ta sukienka wygląda jak na aktorce, jak to jest prezentacją. Trzeba było najpierw wykroić, na podstawie tego kroju dopasować i dopiero potem robić nadwyżkę, żeby się to wszystko zgadzało. Musiała być tak dwuetapowo.
Tu na tej wystawie mamy kopię, dlatego że nie mogliśmy wypożyczyć
z tego, że jest grant.
Bo jest w dalszym ciągu spektakl w repertuarze Teatru Starego, aczkolwiek nie jest.
Ale kopia w zasadzie jest, kopia się udała. Wygląda tak samo jak...
A powiedz mi, jak wygląda coś od tych, czy podobnie jak do transferu, czy... Krystyna zaprojektowała scenografię.
Krystyna zaprojektowała scenografię.
I potem się zastanawiamy, gdzie mamy ten
najlepsze tropy, które są najwłaściwsze. To jest kompletnie odmienna praca od tej, która była przy transferze.
No nie było.
Tak naprawdę to nie było. Poza tym, że tam jakieś drobne szczegóły ustaliliśmy, ale no tutaj jednak było do wymyślenia wszystko i czy do zebrania wszystko i też jak mówię o tych cytatach, więc też te cytaty trzeba było w pewien sposób zmodyfikować i przerobić. To znaczy dopasować do tej wersji scenicznej. Ten kostium jest takim jakby wyłamującym się z tego zestawu. On rzeczywiście jest taki bardzo odmienny od tej całej reszty.
Tutaj, w momencie takim, kiedy ja konstruowałem tą salę, komponowałem tą salę, zaprosiłem Mirka do tego, aby mi pomógł właściwie ją zakomponować. Wymyśliłem sobie, żeby wypełniła tą część ekspozycji naturalna, rzeczywista scenografia, będąca cytatem z przedstawienia Dante. Ale okazało się oczywiście, że scenografii nie ma, w związku z tym odtworzyliśmy w dużej części to, co jest tutaj zrobione. I w pewnym momencie ta cała ekspozycja miała wyglądać trochę inaczej, ale mnie się wydało, że użycie tego fragmentu jakby scenografii i wstawienie jej jako muzealnego obiektu odbiera jej jakby moc sprawczą. Podchodziłem do Mirka i mówię, że mam taki pomysł, żeby część ekspozycji, która wypełnia tę wystawę, umieścić właśnie w tych fawelach. Powiedz Mirek, bo od razu jakby zaakceptowałeś ten pomysł. Mi się spodobało.
Bo wyobrażam sobie, że takie fabelowe, rozwalające się budy tak szlachetne jak w tych, którzy zachęca, jeszcze w tej sali, gdzie mamy taki totalny styl, to jest w ogóle po pierwsze zgodne z tymi naszymi założeniami, kiedy powstawał ten spektakl i scenografia, a po drugie, no to wydaje mi się dobre. Generalnie jest też lubię takie działania na kontrze, kiedy możemy sobie to przeciwstawić, to wtedy mam wrażenie, że zaczyna w ogóle intensywniej funkcjonować, tak a propos miejsca, że tu jesteśmy. Natomiast oczywiście do tej sytuacji scenicznej, my tych bud mieliśmy, nie wiem, 40 parę chyba, ale wypełniały całą scenę dworca na Świebowskim, bo tam była premiera we Wrocławiu. Oczywiście to mówimy o scenie przypisanej do Teatru Polskiego. To było tak zorganizowane, że oczywiście widownia siedziała, miała swoje rzędy, ale musiała przejść przez scenografię dochodząc do tych miejsc siedzących.
Właściwie to w jakiś sposób zaczynało spektakl.
Tak, tak. Przechodzili wykładnie takimi wąskimi korytarzami. No i byli, jak już siedzieli, byli osaczeni w zasadzie z każdej strony, poza tyłem. Przez te buty one były ustawione tak dość perspektywicznie. Znaczy, że im dalej w głąb, tym te buty były wyższe. W związku z czym
pojawiało się takie wrażenie, jakby patrząc na panoramę miasta z takiej pozycji trochę wyższej. No i co mamy tu więcej? Aha, no odtworzyliśmy to.
Też mówiłeś o tym, że już właściwie ten projekt powstawał na zasadzie taki, że to zostało właściwie spite bezpośrednio na scenie. Co było tym impulsem, żeby zrobić to w takiej formie? Skąd impuls użycia tych faweli?
No pojawił się taki impuls w trakcie naszych rozmów o sprawie Dantona. W jakiś sposób nie potrafię odtworzyć. Doszliśmy do tego, że idealnym miejscem akcji scenicznej nie tylko będą faweli. No i hasło fawela wywołało to, co Państwo tutaj w jakimś namiastce widzicie. Ja przyjrzałem setki zdjęć faweli i w taki sposób jakby zorganizowałem tę przestrzeń. Jak ona była zorganizowana, to przed chwilą mówiłem, wydawało mi się to takie dość organiczne i oczywiste, zwłaszcza w kontekście sceny na Świebolskim, bo to jest pomieszczenie po byłym dworcu.
A też za każdym razem w innych częściach, jak była prezentowana w innych teatrach,
dokładnie.
Na wyjazdzie się zmieniała z tego co
wiem. Zmieniała się, była modyfikowana, bo to był spektakl, z którym jeździliśmy strasznie dużo. Chyba byliśmy na wszystkich większych scenach w Polsce, no i między innymi graliśmy też w Buenos Aires na festiwalu.
I jak to tam wyglądało?
I to kontekst był fantastyczny. No, obok były rzeczywiście właściwe formy. Pojechaliśmy tam, oczywiście nie pozwolono nam wyjść do środka. Znaczy, nie pozwolono. Można wejść, ale to grozi śmiercią. Nasz przewodnik, wioząc nas samochodem, bardzo blisko w pobliżu tamtejszych faweł, w zasadzie zamykał okna i mówił tylko, żeby uważać. Natomiast kontekst grania w Buenos, kiedy, nie wiem, parę kilometrów dalej rzeczywiście istnieją ogromne hektary w zasadzie.
A czy w związku z tym, że pojechaliście właściwie do miejsca, w którym jest naturalna sceneria, ten odbiór spektaklu był inny?
Nie, nie był inny. Myślę, że ten...
Bo to jest taki cytat rzeczywisty.
Tak, to jest cytat rzeczywisty, natomiast ta historia jest na tyle nośna, mówię o sprawie Dantona. I też na tyle mam wrażenie, może być jakby poza narodowa, to znaczy jakaś taka internacjonalna. No nie było tam żadnych problemów z odbiorem. Myślę, że to było podobnie odbieram jak w Polsce, tylko jeszcze chyba bardziej dotkliwie to brzmiało. Kiedy tam w Buenos Aires, kiedy zapada zmrok, pojawiają się tak zwani kartonieros, czyli cały sztab ludzi, którzy sprzątają, zbierają kartony. Oni ciągną, czy popychają wózki i tam są ogromne po prostu ilości kartonów. To jest taki krajobraz Buenos, który w zasadzie każdego wieczora można zobaczyć. No i do tego my przyjeżdżamy. Aha, no i ten dekor był robiony tam na miejscu.
Tak, bo robiliście jak rekonstrukcję.
Rekonstrukcję, tak. Zresztą zrobili ją fantastycznie. Był taki człowiek stamtąd, który ją odtworzył bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Natomiast do tego teksty były bardzo, bardzo dziwne. Jakiś taki bardzo intensywny.
To Marcin może nam powiedzieć, bo mamy, nie wiem czy Państwo wiecie, ale mamy żywego Robespiera, który się chowa, a on w tej wannie tam leżał i męczył się w tym barokowym... Jaki był odbiór?
Lub Buenos. Dobry, ale znaczy to jest, myślę, że ci ludzie, którzy mieszkają w takich domach, po prostu nie byli na spektaklu.
No tak, no, oni nam... To była po prostu festiwalowa.
Tak.
A jak się grało? Była różnica?
No to jest taka różnica jak pomiędzy graniem, zawsze jest różnica, jak jest widz, który nie mówi w tym języku, kiedy musi po prostu, nie pamiętam, czy tam były słuchawki, czy tam były napisy, ale ja nie jestem, nie, ja dzisiaj nie jestem.
Nie, co się wszystko. Bo jeszcze jest to zabiegiem scenograficznym, były kostiumy, fragmenty tych kostiumów, które się zachowały. Tak, to gdzieś mamy na niektórych fawelach pozawieszane peruki poszły na przemiał albo poszły
do innych zgrzeszeń, jak obecne spektakle, to wtedy też to śpiewanie, bo to jest dosyć charakterystycznie to skomponowane, że tak powiem, dla dwóch zespołów.
Dla dwóch zespołów, tak. Mieliśmy dwa teamy, czyli Romy Zbierowców i ekipy D'Antona. I oni rzeczywiście byli podzieleni też jakby biorąc pod uwagę kolor. Robespierre i jego świta byli czarno, srebrni, demoniczni, natomiast Danton był taki bardzo kolorowy, taki rzeczywiście z barokowym przepychem. Te wszystkie peruki, o których mówimy, to właściwie było białe. Były one wszystkie niby takie dziwne. Oczywiście to się wszystko bardzo szybko patynowało właśnie z powodu tej kory leżącej na ziemi. I te kostiumy początkowo, które były takie spodnigłe, świeże, barokowe, bardzo takie kolorowe i bardzo precyzyjnie odszyte, one po jakimś czasie nabrały tej fajnej szczególności. Robiły się takie spatynowane, rzeczywiście lekko zużyte i to wtedy fantastycznie było. Natomiast był koncept oczywiście taki, że gramy w takim pełnym barokowym uniformie wśród tych klawerni. To jest to zderzenie, o którym wiem, jeżeli się takie kontrasty wypracowuje, to ma to, żebyś to...
To jest taki kontrast,
No tak. To było w niektórych teatrach widać szczególnie, kiedy grało się na takiej wyzłoconej widowni w czerwonym pluszu, a my tam chodziliśmy z tymi fabelami prawie w rzędu, to tak się wyszło. Ten układ rzeczywiście zmienialiśmy w zależności od pojemności sceny, lekko go modyfikowaliśmy, natomiast tak, był ten główny plac, a ten główny plac jakby było, jakbyśmy tam stali i patrzyli, tutaj to otwarta buda Robespierre'a z tą wanną obok, kolejny dom, to był dom D'Antona i to był ten nasz głów, to było to centrum, a cała reszta siedziała w koło, na dachach, no generalnie wykorzystaliśmy chyba wszystkie możliwe elementy. No i po środku stała jeszcze ogromna wieża, taka stalowa konstrukcja i to był nasz sąd. Tam pracował sąd.
Ostatnia taka scena, kiedy gracie w Brasyliankę na piłach.
To była jedna z ostatnich, zmierzaliśmy już do finału, natomiast no nie była ona na pewno finału.
Mamy ten fragment na zapisie wideo, a pomysł?
Ja nie wiem, jak się nazywa pomysł. Z improwizacji po prostu. Pojawił się rekwizyt, czyli piła. Zresztą długo walczyliśmy o te piły z powodu BHP, bo to BHP już się wówczas jakby napulchniało w teatrze. W tej chwili one już przybierały czasami ekstremalne formy. A wtedy się zaczynał ten proces, kiedy ta Unia wkraczała już intensywnie z tymi przepisami. Bardzo długo walczyliśmy o to, żeby móc w ogóle je uruchomić. Trzeba było tępić łańcuchy w tych piłach. Jakby jeszcze zabezpieczać, tam jeszcze oczywiście chodziło o bezpieczeństwo widowni. No ale w końcu jakoś to się udało przeprowadzić.
Był akces.
Co to?
Tak, właśnie.
Dokładnie. Ale to był jedyny raz chyba, kiedy to się wydarzyło. No więc to był taki spektakl o podwyższonym ryzyku. Zarówno dla ekipy aktorskiej, dla widzów także, myślę, że to mogło polecić gdziekolwiek. No i jak już się udało ten rekwizyt opanować, no to zapewne wtedy wówczas się pojawiła Marsylianka. Gdzieś tam, ale ja tego momentu kompletnie nie pamiętam. Marcin też nie, a Marcin powinien. Zresztą te piły tam stoją. Można je dotknąć i obracać. Nie można chyba włączyć. Ale działa.
Też można przystępną logo.
Myślisz o tej książce? O tej. Tak, chyba tak. Ale to było życzenie Janka, które spełniłem ochoczo. Natomiast nie wiem, jak to połączyć, szczerze mówiąc. Z książki, to bardzo inne rewolucje. Generalnie Klata lubi takie cytaty. Wydaje mi się, że to tym trochę trzeba by powiedzieć. Jeżeli się jest gdzieś możliwość jakby takiego uruchomienia, dodatkowej ścieżki, takiego dołożenia takiego bodźca, no to jest właśnie to nowe logo na tej chwili. Czy mieliśmy tam w Dantonie jeszcze jakieś takie właśnie wkrętki tego typu? Chyba nie, chyba to był jedyny taki element. No jeszcze mieliśmy taki czołg jeżdżący. On sobie jeździł po tych trucinach. Tak mówią o tym. Tak. Ale generalnie ten spektakl był dość prosty, jeśli chodzi o rekwizyty. Używaliśmy jeszcze w jednej scenie egzekucji tak naprawdę maszynki do golenia włosów z tym jej charakterystycznym dźwiękiem. Michał Opaliński jakby unieważniał zestaw Dantona właśnie przy pomocy maszynki włosów. Ale poza tym rekwizytów nie było chyba. Stop. Natomiast peruki były także totalnie barokowe i była nawet dla Anki Milczuk taka szczególnie rozbudowana peruka ze statkiem. Czyli tutaj miała taki zmontowany statek, czyli absolutnie to nawiązywaliśmy do tej ikonografii barokowej, bo mi się zdarzało w tym momencie, prawda? Nie wiem się. Mieli tam różne dziwne historie dopinane do włosów. Tak, to jakby zbudowaliśmy na podstawie jakichś rysunków w rysie.
Samopas tych faweli na każdej scenie był przedstawiony inaczej, czy?
Mówisz o tych scenach, gdzie graliśmy. Znaczy, tak jak mówiłem, to centrum było zawsze niezmienne, bo tam było już dużo sytuacji wyćwiczonych, spreparowanych, ustalonych tak już w
sobie do ruchu.
Dokładnie, no ale też były układy choreograficzne, które już były pokrycane. Natomiast ta cała reszta, ona ulegała modyfikacji. Zmienialiśmy tak, żeby jak najpełniej wypełnić. Zagospodarować na całą pierwszą scenę, czy też czasami widowni, bo wchodziliśmy też czasami nawet do pierwszej rzędy.
Czy Państwo mają jakieś pytania?
Właśnie.
Mamy, że tak powiem, praktyka scenicznego.
Właśnie praktyka, nie teoretyka, więc łatwiej mi odpowiedzieć na pytanie. Możemy Państwu pokazać kostiumy, które mi się przyjdzie.
Możemy pokazać kostiumy.
Gdzieś są.
Próbuję i to.
To jest jeden z tych przykładów. Mam ochotę, żeby się ubrać. Tak, cichy jest dość duży, tak. Ale są tam mniejsze.
Tak, można przymierzać, można się fotografować.
Można, właśnie, bo zabawne jest. Proszę korzystać z kostiumu. Jak macie Państwo ochotę na setki kostiumu cichego, to jedyne.
Były buty, może zmieniały.
Teraz sobie nie zmienię.
Może ciche były tutaj.
To nie są buty ciche, to są inni. Ciche miały takie czerwone.
To one gdzieś są.
Gdzieś są, tak. Ale gdzieś tam jeszcze były jakieś. Nie było zajęło.
To już jest dużo, dużo mniej.
I też jest dokładnie pełna klasyka. Tkanina nawet się nie zestarzała.
Ale tu mam chyba robespierre.
O, tu jest robespierre.
Jest robespierre jeszcze.
To twoje? Czy w tym byłeś, nie?
Bo jak... Nie? Bo jak Mirek przyjechał, to wszystko z teatru powszechnego.
A tu mam jeszcze część dolną.
Może jest duża, to rzeczywiście.
No i to tylko były białe ryzyko, biała koszula, kostium, żeby zbierać. Ale bym podobał.
Przychodzą do magazynów z kostiumami, później tak jak inne rzeczy podlegają, po prostu recyklingowi się przerabia cały czas. Albo się mówi po prostu wyrzuca.
No tak, ale wydaje mi się, że w tej chwili ma tylko stary teatr. Ten jest muzeum przy...
Nie z muzeum, przy teatrze.
Tam rzeczywiście się trzyma, ale to są... z tych bardzo ważnych kwestionizacji, które ustalimy. Ale też pamiętam, że przyjęliśmy takie też historyczne kostiumy do trylogii, które wypadły. Bo się zmieniła koncepcja i tak naprawdę oni grali głównie w bieliźnie. I te wszystkie uszyte historycznie wielkie suknie i męskie kostiumy były w tym muzeum. Jakby to muzeum je anektowało i potem wiele spektakli, przynajmniej ja wiem o trzech albo czterech, korzystało z tego zasobu i kostiumy się pojawiały gdzieś tam na przestrzeni lat. To było dość zabawne, że one tak cały czas gdzieś wychodziły z tego muzeum i można je było obejrzeć z tym. Natomiast tak, to zostaje nic tak naprawdę po scenografiach, poza dokumentacją. Bardzo charakterystyczny. Akurat Danton ma genialną dokumentację, bo wszystkie wyjazdy, a szczególnie wyjazdy do Moskwy, czyli na wschodnią granicę, oni wymagali od teatru pełnej dokumentacji, nawet się pościg, które były przewodzone przez granicę. Jest wszystko sfotografowane, łącznie z trupem.
Dzięki temu mogliśmy to odtworzyć.
Wiele rzeczy odtworzyć. Jest pełna dokumentacja taka techniczna, natomiast rzeczywiście normalnie taki dokumentacji. A to wynika tak, to wynika trochę z tego chaosu w teatrze.
też rozmawialiśmy tego czasu, jak spotkaliśmy tutaj, mówiłem o tych problemach, w związku też skonstruowaniem tej wystawy tutaj, że szukając różnego rodzaju dokumentów, projektów, artefaktów, w tym momencie się okazuje, że nie ma albo jest to dostępne, albo zazwyczaj nie wiadomo, co się z tym stało. Zresztą ten problem do Salina. Ja wiedziałem, że ten obraz jest w Teatrze Starym. Cały dzień szukaliśmy tego obrazu. Się okazało, że znaleźliśmy go za szafą. Przyniesiono mi chyba jakieś, nie wiem, trzech innych Stalinów, ale mając zdjęcie oryginalne z przedstawienia, szukałem cały czas tego. No i się okazało, że znaleźliśmy. Jakiś student, ktoś schował za jakąś szafę, znaleźliśmy obraz stąd. Ten obraz to jest, ale wracając do rozmowy z Mirkiem, rozmawiałem o tym wszystkim, mówię, wiesz, to wszystko tak znika po tych wszystkich przedstawieniach i tak dalej, a on mówi tak, wiesz, to jest świetne, że to jest tak na chwilę.
Tak, to jest bardzo podobne. Za to lubię teatr, że tak naprawdę nic nie zostaje. Zostaje tylko jakiś zapis, jakaś dokumentacja i to strasznie podoba. Podoba mi się też to, co David Bowie zrobił. Czyli kazał się rozsypać i w zasadzie nie ma, o ile się nie mylę, na grobu dzisiaj. Myślę, że to bardzo, za jakiś poniekąd bardzo związany stan.
Za to jego dokumentacja kostiumowa, tak, jest przedmiotem wystawy. Tak.
No on miał o tyle dobrze, że jego chcieli fotografować wszyscy, a my musimy
wszystkie
zapraszać.
Są w cenie.
Wszystkie są w cenie. Tak, to prawda, różnica jest duża, ale tak myślę, że to fajne jest. Ale można jakiś odtworzyć. Ale też jest bardzo zabawne, bo na przykład we Wrocławiu w Teatrze Polski oto, ile się nie mylę, 10 lat na zapleczu, jak się jedzie pociągiem, to widać, przejeżdża się jakby na tyłach Teatru Polskiego w Wrocławiu i z okien widać dwie ogromne leżące lalki, takie czterometrowe na schodach. One kiedyś tam jeszcze na dachach leżały tych magazynów. I to jest taki mój prywatny cmentarz, taki cmentarz mały, bo one tam leżą 10 lat. I nikt ich nie usuwa. Jest to tak abstrakcyjne i śmieszne, mówiąc o pejzażu miejskim. Nagle się jedzie, w zasadzie natrafia się na taką gotową instalację prawną. Dwa ogromne takie bobasy odtworzone w zasadzie z takich lalek przedwojennych, czyli takie trochę luźniutkie takie maleństwo. I to bardzo, bardzo jest zabawne. Widzisz, takie też się zdarzają. Fantastyczne.
A na ile te projekty w momencie, kiedy zostanie sukcesem, na ile one później się zmieniają, ile nie zmieni się koncepcja reżyserska?
One się, znaczy ja nie mam takich doświadczeń. Nie pamiętam, żebym zmieniał scenografię. Wydaje mi się, że od momentu, kiedy jesteśmy już dogadani co do tego, jak to ma wyglądać, jaki jest kierunek, to jest ten proces realizacyjny, który z reguły jest dość intensywny. No i potem się pojawia już, mamy go pomysł na scenie. On się pojawia z reguły na półtora tygodnia, na tydzień przed premierą, czasami szybciej. Się opowiadałem Robertowi, nie tylko Robertowi, ale niedawno robiłem scenografię w Reykjaviku i tam w pełnej scenografii próbuje się minimum 3 tygodnie, albo nawet miesiąc. Jest to tak niebywałe, niebywałe objęcie.
Na głównej sali czy na sali głównej?
Tam było na głównej scenie w gotowym dekorze, w gotowej scenografii. 3 tygodnie, a reżyserka mi mówiła, że to i tak jest tak stosunkowo krótko, bo to normalnie trwa około miesiąca.
To wtedy główna scena nie pracuje?
Oni demontują. Znaczy rano jest próba, bo tam jest system 10, 16 czy 14. Demontują ten ogromny dekor po to, żeby postawić.
Czy też musisz ją, tę scenografię zaprojektować tak, żeby ona była demontowana
tak,
w przeciągu.
Tak, jest nawet w tych kontraktach. Akurat w Reykjaviku nie, ale na przykład jak robiliśmy z Eweliną w Hamburgu, było zaznaczone w kontrakcie, czyli w naszej umowie, że scenografia musi się dać złożyć zamontować, tak, w przeciągu 3 dni. To
było takie obostrzenie i trzeba było się z tego wywiązywać.
A czy jakby opracowanie konstrukcyjne, techniczne robisz ty, czy masz zespół ludzi w teatrze?
To... Nie, no to zespół ludzi. To jeżeli są jakieś inżynieryjne sprawy, które też de facto wymagają zezwoleń i trzeba mieć do tego tak zwany papier, no to, to my nie możemy tego robić. To już musi wyliczyć inżynier, który no, sprawdza wszystkie nośne konstrukcje i
dopasowuje dokument.
I podpisuje dokument. Tak. Czy wszystkie ściany teatru, powyżej 4 metrów, one już wymagają konstrukcji i zezwoleń. Do 4 metrów można robić to bezkarnie, powyżej już przepisy nie pozwalają. Więc tak, dlatego wszyscy się tak starają teraz tych
4 metrów.
Dokładnie.
Jakieś pytania fajne?
Nie fajne.
Albo nie fajne.
Nie fajne. Nie fajne.
Fajne.
Byłem na kierunku, który się nazywał architektura wnętrz, ale od tego pomału odchodziłem, robiłem dyplom z wideoinstalacji łączonych z takim obiektem meblowym. To wszystko razem było powiązane. To były takie interaktywne obiekty, które miały przykładane na sieć z takiej lekkiej formy. Potem się głównie zajmowałem po studiach jakimiś instalacjami, głównie pracą wideo. Ale zaczynało docierać wtedy dość intensywnie do nas. To nie pamiętam, że ja jakoś był totalnym fanem teatru, ja raczej nie chodziłem specjalnie, bo zawsze mi się wydarzyło jakąś takim miejscem z wiszącymi czarnymi ścierkami, że w ogóle tam jest średnio fajnie. My na studiach jakby byliśmy totalnie, a fabularni, fabuła nas bardzo przyczyniła. Jakiekolwiek fabularyzowanie było raczej błędem i takim pewnym nawet takim prowadzącym. No i nagle pojawia się taki spektakl jak oczyszczenie polskiego, który pokazuje, oczywiście posiadając pełen wymiar spektaklowy, czyli jest historia od A do Z, ale jednak jeżeli chodzi o stylizację, o to jak to jest przerobione, jak to jest przepracowane, pojawia się w zasadzie takie światło i zaczyna się myśleć, nie pamiętam, że wtedy pomyślałem, kurczę, a może ta scenografia byłaby fajna. Może by było fajnie w tym teatrze się gdzieś zapatrzeć i coś takiego zrobić. I to się jakoś wydarzyło, ale to był przypadek. To był przypadek. Zaprosił mnie tak naprawdę po raz pierwszy do Teatru Dramatycznego Piotr Kuszczyński, który za chwilę został dyrektorem w Wałbrzychu. To był ten taki najbardziej radykalny, burzliwy wtedy moment wałbrzyski, czyli to miejsce, gdzie zaczynał Plata, Maja Kluczewska, no i cały ten sztab. No i jakby, będąc już w środku wszystkich wydarzeń, to już tak zostało, ale to było fantastyczne. Zresztą do dzisiaj jest, bo praca w teatrze jest fantastyczna. I też ta zmiana miejsca chwila jest, to bardzo, bardzo dobrze robi głowę. Nie wiem, jak to jest, jak jest się związanym z jednym teatrem przez ileś tam lat. To Marcin pewnie nie wiem. No właśnie, ty nie zasiedziałeś się ludzi.
Ale też jest to takie, można to było porównać, że to jest fajne istnienia i tak dalej, bo wszystkie twoje recenzje scenograficzne są inne. Każdy jest w jakiś sposób używa języka trochę. Estetyczne samej. To jest bardzo jakby też eklektyczne, tak?
Pewnie tak, ale to nie wynika z zmiany miejsc, wydaje mi się. Czasami ten kontekst miejsca oczywiście podnosimy, Ale to chyba jest po prostu taki temperament, że tak, jeżeli uda mi się zrobić dwie rzeczy, scenografię, takie zabałagane, które jakby wykorzystują te możliwości, to za chwilę mam potrzebę zrobienia takiej bardzo czystej, takiej czystej przestrzeni. I to jakby tym tropem tutaj przyszło. No trudno mi powiedzieć, na ile one są różne i na ile tego nie potrafię.
A teraz będzie scenografię, tak? Projektowała w Warszawie.
Tak, scenografię kostiumy i zmienię kostiumy.
Dwa razy kostiumy, dwa razy scenografię.
Może raz scenografię, dwa razy kostiumy.
A, dobra, to dwa razy kostiumy.
Tak, bo w nowym scenografię robiła już tyle. Robiłem kostiumy, a w powszechnym robiłem to jest scenografię. Nie wiem, widzieliście Państwo tutaj? Jesteśmy w Warszawie, tak. Ach, jakże oni godnie żyli.
Zresztą spektakl o tyle, tak, wydaje mi się, istotny też w jakiś sposób rodzaj wystawy, dlatego spektakl jest oparty na kanwie historii uczennych, których mamy tu fragment na ekspozycji w tamtej sali. Natomiast spektakl opowiada właśnie o życiu.
Tak. Ale jednak bazujemy, tak, jak to zrobiło się znacznie szerzej, ale punktem wyjścia była historia słynnych ósemek poznańskich, tego teatru polityczno, jednak niezależnego. No i o tym jest to, co miało premierę trzy tygodnie temu w powszechnym, także zapraszam, to będzie grane przez tygodnie. No i też do nowego na Joannę. Matkę Joannę od Aniołów. Teraz jest w ogóle wysyp matek Joanny. Jedna była w nowym, teraz Robert miał premierę powszechną. Diabłów, które są, były oparte, czy są oparte. Czy punktem wyjścia była matka Joanna właśnie. No i z tego co wiem, jeszcze jakaś jedna matka się gdzieś narodowa.
A dopiero być.
Ale to dopiero być. A kiedy tam była? To może lepiej poczekać do wiosny i wszystkie trzy obejrzeć wtedy jednocześnie. Ciekawe.
No dobrze.
Ale powiedzieliśmy o tym, że fajna jest zmiana miejsc pracy w różnych teatrach, ale paradoksalnie bardzo często jest to praca w tym samym zespole.
Tak.
Te zespoły są jednak stałe.
Zespoły są stałe, ale są fantastyczne miejsca, gdzie te zespoły rzeczywiście są zespołami. Bo to, że jest stały zespół, nie oznacza, że ci ludzie funkcjonują ze sobą bardzo intensywnie. Natomiast taki teatr w Kielcach, teatr w Legnicy, w Gałbrzyskim, to są tak mocne teamy, tak naprawdę, tak fantastycznie pracujące ze sobą. Wracając do tych miejsc, naprawdę ma się od razu świadomość taką, że wchodzi się w jakiś totalnie luksusowy świat. W sensie jakości pracy i pracy głównej. Teatr stary w Krakowie z tego czasu, tak, jednak teraz, bo dawno tam nie byli pracowani. Ale to jest kilka takich rzeczywiście zespołów, które absolutnie dają totalnego kopa. Pomagają. Czasami się trafia, no niestety tak, że te zespoły są w takiej lekkiej rozsypce, są skonfliktowane i to wówczas trzeba bardzo ostrożnie robić obsadę, dobrze tą obsadę zbudować, żeby uniknąć totalnych porażek po prostu. A to wbrew pozorom się przenosi. Natomiast samo jeżdżenie i przemieszczanie jest super, bo ja korzystam głównie z samochodu, bo taka się trochę nie nadaje. I to jest bardzo dużo czasu na myślenie. Jadąc na przykład Poznań Kraków, czyli potrzebuję na to około 5 godzin, to 5 godzin na myślenie o czymś, o koncepcie. I chyba większość rzeczy tak naprawdę w samochodzie bym myślał. Super moment. Państwo studiujecie może coś? Nie chcecie coś?
Skończyłam właśnie.
chyba najlepiej tak naprawdę w tej chwili po prostu zacząć wnioskiem uczestniczyć. Wydaje mi się, że dość łatwo jest się dostać na próbę, uczestniczyć w tym procesie, czy to jako asystent, czy to w ogóle zgłosić chęć funkcjonowania. To jest jakby dość powszechne ostatnio i łatwo powołać. To jest chyba jedyna droga w tej chwili.
Albo z tego, to co z tego, ja nie wiem, czy macie praktyki studenckie w ogóle, które są w planie.
Myślę, że jakby nie są obowiązkowe, ale nie współpraca z akademią przy egzaminach.
No bo na przykład Teatr Nowy w Poznaniu ściśle współpracuje z Uniwersytetem Poznańskim. I dwa lata temu, czy trzy lata temu? To już 4 lata temu została przydzielona dwójka młodzieżowa, tak urzędowo. Ale ja się bardzo cieszyłem, bo, no bo zawsze jest fajnie, jak ktoś chce i chce w ogóle. No i to była dziewczynka i chłopiec, z tym chłopcem cały czas pracuje. Tak, ja z nim teraz cały czas pracuję i się okazał być bardzo, bardzo fajnie myślącym człowiekiem. Jest dużo w tym takiej myśli zbieżnej z moją, co jest też dużo łatwiej, bo jednak musimy to gdzieś tam powiązać. No i on bardzo fajnie pracuje, bo mi się wydaje, że on zrobi bardzo jeszcze fajne rzeczy w teatrze. To jest chyba tak naprawdę najlepszy. Ja nie do końca potrafię powiedzieć, jak to jest, bo nie wiem, na etapy asystenta, czy bycie asystentem ominął, z czego się w sumie cieszę. Ale chyba takimi ścieżkami, nawiązywanie kontaktu. No to przecież, czy wiecie w ogóle przy szkole teatralnej też, wiem, że w Krakowie wiele takich sytuacji się nawiązuje. Przychodzą młodzi reżyserzy, młode dziecko aktorskie, oni poszukują jakby też. Jakieś wiedzy wcisną po prostu. Już jak będziemy na emeryturze, więc musimy to mówić.
Ale to jest rzeczywiście taka sytuacja przy pracy, że zawsze tych rąk gdzieś brakuje.
Tak.
Naprawdę taka pomoc poznania całego systemu takiego wewnątrz. Systemu jakby produkcji teatralnej, ale z drugiej strony też sposobów myślenia i komunikacji dla mnie. Wiele rzeczy się chyba znało wreszcie. Coś proponować. To nie jest tak, że reżyser sobie wymyśli świat, w którym chcemy być. Więc to wymaga... Ja w przeciwieństwie do Mirka robię nieraz po 4 projekty. Tak to nieraz jest, bo reżyser sam nieraz, co chce. Ja też miałem w swojej praktyce dwóch takich dochodzących młodych ludzi, studiowali na akademii, no już sobie całkiem dobrze radzi. Zamudzieli drugi zaczyna gdzieś asystować, nie tylko przy moim temacie. Ja będę podniosła ścieżkę z wyborem. Zaczęło tak, poznałem go na momencie takim, kiedy był na drugim roku studiów. Wykonywał tak naprawdę moje polecenia. Trzeba coś zrealizować. Trzeba iść porozmawiać z stolarzem. To tak się wyglądało, ale też samo bycie jakby na próbach, uczestnictwo jakby w konstruowaniu samego spektaklu jest strasznie jakby pomocne, bo ono uruchamia jakby sposób na myślenie, innego myślenia. Już tego myślenia tylko typowo szkolnego. Więc to jest, proszę?
Nie jednokrotnie tak.
To jest taka sytuacja, że jeden z reżyserów, z którym pracuję, jest w ogóle zafascynowany próbami, które są najlepsze. Czyli się zdarzają jakby w teatrze, w konstruowaniu całej stylizacji spektaklu i tak dalej. Oczywiście później się wyczekuje tego momentu, jak to wyjdzie, ale rzeczywiście to jest jakby ekscytujące, bo czeka się na jakiś też efekt, jak chociażby ja, ale to jest taka
przenośnia trochę, bo jak Mirek pokazał te zdjęcia, gdzie to przyjechało tutaj. Mówię, jak rzeczywiście, jak będzie to w ogóle wyglądało. Cały to tam mieliśmy panią, która w teatrze nam pomagała produkować tę scenę. Scenografia nam ustanęła dopiero po drugim roku. Ale sam proces był o tyle ważny, że dostawałem codziennie zdjęcie z nowym, ale potem to był zrobiony. Do tej scenografii nam mieliśmy tutaj bardzo krótki okres czasu na produkcję. Myślę, że do tych zespołów nie jest to, co się dostać.
Ale jak macie ochotę, to na Facebooku i to jesteśmy w stanie to jakoś pouruchamiać. Zachęcam do kontaktu.
I... Tym bardziej, że nie są to nawet prace, bo w większości tych zespołów to są prace odpłatne. To nie jest praca, to jest na zasadzie tak, że przyjeżdżacie i że tak powiem, robicie za niewolników. Nie. Tam są nieduże pieniądze zawsze, ale są.
Tak powinny być. Ale już z reguły jest tak, że tak się stara.
No dobrze. Myślę, że Mirka znajdziecie.
Tak, kupię zdjęcia.
Kiedy wariuje, nie wie co